Kochani drodzy bracia, siostry, ja chciałbym dzisiaj przeczytać werset ze Słowa Bożego zapisany w Księdze Estery, rozdział 4 i 14 werset. Księga Estery, rozdział 4 i 14 werset. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś właśnie na taki czas jak obecny. Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj usługiwać na temat Księgi Estery. Myślę, że mam w tej chwili sytuację znacznie ułatwioną. Jak wiecie, z powodu mojego wzroku nie czytam dużo, tylko z reguły jeden werset, ale dzisiaj jestem w dobrej sytuacji. Dlatego, że niedawno w naszym zborze mieliśmy spektakl, który wiernie odtworzył Księgę Estery. Później ten spektakl był powtórzony w Drogomyślu, więc kto nie miał go okazji obejrzeć tutaj, mógł go obejrzeć w Drogomyślu, także myślę, że prawie wszyscy go oglądaliśmy i treść Księgi Estery jest nam po prostu znana. Więc dzisiaj będę mówił o rzeczach, które wiemy, które znamy. Tak samo wiem, że nasze drogie siostry w środę przerabiają Księgę Estery. Więc taki dla mnie sprzyjający czas jest, aby rozważać tą księgę. Powiem, że temat tej księgi dłuższy czas leży mi na sercu i właściwie miałem usługę zaraz po tym spektaklu i jakby Bóg przemawiał do mnie w innym słowie, ale bardzo mocno to słowo wtedy, ten spektakl przeżywałem i myślałem, że zmienię wtedy usługę, ale jakby poczekałem aż do tego czasu i myślę, że tak akurat Bóg chciał. Ja też tak myślę, że to, że akurat nasi drodzy przedstawili Księgę Estery, a nie inną tu z tego miejsca, że to też nie jest jakiś przypadek, ale Boże kierownictwo. Dlatego, kochani, chciałbym się dzisiaj, żebyśmy się razem zastanowili nad tą księgą, właściwie zastanowili się nad przesłaniem tej niesamowitej księgi, jaką ona niesie dla nas, jaką jej treść niesie dla nas. Księga Estery opowiada o losach Żydów, którzy byli w Persji, którzy nie wrócili z resztką Izraela za czasów króla Cyrusa, króla perskiego Cyrusa, do Jerozolimy, aby odbudowywać Jerozolimę i odbudowywać świątynię. Wiemy, że wcześniej właśnie za rządów króla Cyrusa Bóg stworzył taką okazję, że Żydzi mogli wrócić do swojego kraju, aby odbudowywać swój kraj, aby odbudowywać świątynię. Dlaczego część Żydów nie wróciła? Dlaczego została w Persji? Być może urządzili się już na obczyźnie. Być może woleli wygodne życie na dworze, wygodne życie na obczyźnie, tam gdzie już sobie to życie ułożyli, zamiast narażać się na jakąś niebezpieczną podróż do dalekiego kraju, właściwie swojej ojczyzny i zamiast narażać się na trudy odbudowy świątyni, odbudowy swojego kraju. Ale jakbyśmy na to nie spojrzeli, Żydzi znajdujący się w Persji w Bożym planie byli w niewłaściwym miejscu, bo ich miejsce było w ich kraju, odbudowywać świątynię, odbudowywać Jeruzalem. I tam właśnie na obczyźnie przeżyli bardzo trudny czas. Czas, w którym szatan starał się zniszczyć ten naród, zniszczyć ich. Ale Bóg ich nie zostawił. Bóg przyszedł im z pomocą, Bóg zgotował im wybawienie. Wiecie, i to jest pierwsza rzecz, która z tej księgi płynie dla mnie, która mówi nam o ogromnym Bożym miłosierdziu i ogromnym Bożej łasce. Łasce, która trwa. Łasce, która jest ciągle nad nami. Miłosierdziu, które ciągle możemy doświadczać. Wiecie, bracia, siostry, lepiej jest być w centrum Bożej woli, lepiej jest być tam, gdzie Bóg chce nas widzieć. Być może w życiu wtedy uniknęlibyśmy pewnych problemów i pewnych trudnych sytuacji, ale cóż, jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. I może nawet wtedy, kiedy znajdziemy się tam, gdzie nie mielibyśmy być i przeżywamy trudne sytuacje, Bóg zawsze nam przyjdzie z pomocą. Kiedy wołamy, kiedy wzywamy Jego imienia, Boża łaska nigdy się nie kończy. On zawsze przyjdzie nam z pomocą. Wiecie, wtedy diabeł przychodzi do nas, do naszego serca, do naszych myśli i mówi: o, to masz za to, bo gdybyś zrobił tak, a gdybyś zrobił inaczej, to by cię to nie spotkało. On jest kłamcą, ojcem kłamstwa. Bóg swoją łaskę zawsze nam okaże. Bóg zawsze przyjdzie nam z pomocą. Jego łaska dla naszego życia się nigdy nie skończy. Jeśli zawołamy, jeśli przyjdziemy, Bóg zawsze jest dla nas. Jest to niesamowita księga, bo to jest jedyna księga w Biblii, w której nie ma wymienionego słowa Bóg. Jeśli uważnie przeczytamy całą księgę, nie znajdziemy tam słowa Bóg. I gdybyśmy, tak sobie pomyślałem, tą księgę dali przeczytać człowiekowi, który nie zna Boga, który nie zna Biblii, tak po prostu, żeby sobie ją przeczytał, to z pewnością, patrząc na przebieg całych wydarzeń tej księgi, mógłby powiedzieć, że to przypadek. To szczęśliwy zbieg okoliczności spowodował to, że Żydzi zostali wybawieni. No bo cóż, Waszti odmawia królowi przyjścia. Co w tym takiego, można powiedzieć, dziwnego? Król ma takich, a nie innych doradców, którzy widzą w tym wszystkim także swój interes i przez to królowa Waszti przestaje być królową. A że żyli w takim, a nie w innym czasie, więc zaproponowali królowi taki, a nie inny sposób wyboru przyszłej swojej królowej żony. I została wybrana Estera. Dlaczego? Bo była piękna. Była piękna. Król się w niej zakochał, a potem przyszła do niego, wprawdzie bez wezwania, ale cóż, czy król mógł skazać swoją żonę, którą kochał, na śmierć czy na jakieś niebezpieczeństwo? Po prostu wyciągnął do niej swoje berło. I czy mógł jej odmówić jakiejś prośby, skoro ją kochał? No nie. I tak patrząc zupełnie cielesnymi oczami na księgę, w której nie ma wymienionego słowa Bóg, ktoś, kto nie zna Boga, mógłby powiedzieć, to przypadek. Ale jeśli my, jako ludzie wierzący, Boże dzieci, popatrzymy na tą księgę duchowymi oczami, oczami oświeconymi przez Boga, w każdym rozdziale, w każdym wersecie, w każdym momencie tej księgi możemy widzieć Boże działanie. Wprawdzie przez kierowanie okolicznościami, ale Boże działanie. Bo to Bóg, dawno przed tym, niż to się wydarzyło, przewidział atak szatana, który wykorzystał Hamana, aby chcieć zniszczyć naród izraelski. I dawno przedtem sprawił to właśnie, że Estera znalazła się na tronie. Bo Waszti, jako królowa, wiedziała, że nie można bez wezwania, bez jakiejś konsekwencji przychodzić przed oblicze króla i myślę, że zdawała sobie sprawę także z tego, że nie można bez konsekwencji odmówić przyjścia do króla. A jednak Bóg tak sprawił, że to zrobiła. I potem już Bóg kolejnymi okolicznościami, wyborem Estery, wszystkimi tymi rzeczami po kolei tak kierował, że Estera znalazła się w tym, a nie w innym miejscu. I w odpowiednim czasie ją użył. Bracie, siostro, czy widzisz działanie Boga w swoim życiu. Być może w naszym życiu jest tak, że nie widać w nim jakichś spektakularnych cudów, ponadnaturalnego działania Boga, że są po prostu układające się okoliczności w sposób korzystny, w sposób dobry. I patrząc cielesnymi oczami na nasze życie, moglibyśmy powiedzieć, że to okoliczności, że to przypadek kieruje naszym życiem, że to być może ludzie w kierownictwie, pracodawcy nasi mają też wpływ na nasze życie, ale musimy mieć otwarte duchowe oczy i popatrzeć na nasze życie, że tym wszystkim, co się dzieje, kieruje Bóg. On dawno przewidział każdą okoliczność w naszym życiu, On dawno przewidział każdy problem naszego życia i działa w taki właśnie sposób, kierując okolicznościami, aby nasze życie prowadzić, aby nasze życie zachować. W rękach Jego jest nasze życie. Tak się zastanawiałem, czy Bóg nie mógł po prostu zabić Hamana w jakiś taki bardzo spektakularny, nadprzyrodzony sposób. Ileż to razy czytamy na kartach Biblii, że Bóg na przykład posługiwał się zjawiskami przyrody, aby unieszkodliwić wrogów Izraela. Czy nie mógł tego zrobić w stosunku do Hamana? Albo czy nie mógł posłać anioła, żeby po prostu zgładził wroga Żydów? Kiedy wojska asyryjskie oblegały Jerozolimę za czasów Hiskiasza, Bóg wysłał anioła i ponad 80 tysięcy ten anioł zabił tamtej nocy. Tamtej nocy w Egipcie anioł przeszedł przez Egipt i zabił wszystkich pierworodnych. Cóż to było trudnego dla Boga wysłać anioła i w taki ponadnaturalny sposób wyzwolić naród izraelski z opresji w tamtym czasie. Ale Bóg działał inaczej, przez okoliczności. Powołał Esterę, a później Estera po pewnych zabiegach dyplomatycznych mogła wyjawić swoją prośbę królowi i tak ich naród został uratowany, choć sami Żydzi własnymi rękami musieli walczyć o swoje ocalenie. Kiedy prorok Izajasz prorokuje o narodzeniu się Pana Jezusa, mówi, że dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i mówi i nazwą go. Wiecie, jaka pierwsza nazwa tam jest? Imię, które Bóg jakby nosi, to jest cudowny doradca. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Wiecie, niekiedy w życiu naszym Bóg działa jako Bóg mocny, jako Bóg cudów w ponadnaturalny sposób, prowadząc nas przez życie, dokazując mocy, zmieniając niesamowity sposób rzeczywistość, ale niekiedy działa inaczej. Niekiedy działa jako ten cudowny doradca. Tak, kiedy patrzymy tymi naszymi cielesnymi oczami, jakby go nie widzimy, jakby go nie było w naszym życiu. Musimy dopiero spojrzeć swoimi duchowymi oczami, żeby zobaczyć Jego kierownictwo, żeby zobaczyć Jego działanie, żeby zobaczyć Jego ochronę właśnie w tych okolicznościach. I takie przesłanie widzę w tej księdze. I pytanie do każdego z nas, do siebie, do ciebie, bracie, siostro. Czy może w tych okolicznościach, które są w twoim życiu, widzisz Boże działanie, Bożą ochronę? To, że Bóg jest, że Bóg ciebie strzeże, że prowadzi. Może nie jak Bóg mocny, ale jak cudowny doradca. Bo są momenty w naszym życiu, kiedy Bóg działa tak, a są momenty, kiedy działa inaczej. Ale zawsze, jako Ojciec odwieczny, jako Ojciec pełen miłości, pełen łaski i zawsze jako Książę pokoju, który wnosi pokój do naszego życia. Ale Księga Estery to przede wszystkim historia młodej Żydówki, która miała na imię Hadassa. Niewiele pisze się w tej księdze o i tym początkowym życiu. Wiemy tylko, że urodziła się w niewoli. Nie widziała swojej ojczyzny, urodziła się w niewoli, Ale z tego, z całego opisu księgi wiemy, widzimy, że znała Boga. Znała Boga. Być może jej rodzice, nie wiemy kiedy oni zmarli. Być może Mardochaj uczyli ją tego. Po drugie, była sierotą, tak jak już wspomniałem. Straciła ojca i matkę. Nie wiemy kiedy. Jej opiekunem, jej wychowawcą był Mardochaj, który właściwie był jej kuzynem. Jak ona przeżyła czas, kiedy straciła swoich rodziców? Nie jest to opisane w Biblii, ale możemy sobie wyobrazić, że był to trudny czas. Jak traktowali ją rówieśnicy, jej rówieśnicy, z tego powodu, że była sierotą, czy się z niej wyśmiewali, czy nie, też nie wiemy. Ale na pewno był to dla niej trudny czas. I patrząc na jej życie, na to, co tylko jest napisane, możemy powiedzieć, że miała trudny start w dorosłe życie. Ale Estera, Hadassa, później Estera, coś od Boga otrzymała. Właściwie już tutaj w tym momencie należy powiedzieć, że tak jak każdy z nas, ale także ona, i chciałbym, żebyśmy się teraz może na niej skupili. Ona coś od Boga otrzymała. Coś, na co nie zapracowała, coś, w czym nie miała udziału, aby to otrzymać, coś, na co nie zasłużyła, i to był Boży dar, Boże obdarowanie. Możemy to nazwać Bożym talentem. Coś, co Bóg jej dał i co później w jej życiu wykorzystał. Co to było? To była jej uroda i to był jej wdzięk, kobiecość. Biblia nam o tym wyraźnie mówi, że była to bardzo piękna kobieta i pełna wdzięku. Obdarowanie. Bóg nie tylko ją obdarował, ale także dał wszelkie warunki do tego, aby to obdarowanie, które jej dał, mogło w sposób należyty, właściwy się rozwinąć. Bóg w jej życie dał ludzi, którzy jakby to obdarowanie, ten talent dostrzegli i pozwolili na jego rozwój. Takim człowiekiem na pewno był Mardochaj, który był jej duchowym doradcą i który na pewno na to także w jakiś sposób czy zezwolił, czy wyraził zgodę, czy także doradzał jej, jak się ma zachowywać, kiedy została wzięta na dwór królewski. Drugim takim człowiekiem na pewno był Hegaj, przełożony domu kobiet. I Biblia nam wyraźnie mówi, że Estera znalazła łaskę w jego oczach. On darzył ją szczególną życzliwością i dokładał wszelkich starań, aby to obdarowanie, którym Bóg jej obdarował, mogło zostać należycie rozwinięte. Bóg, stwarzając warunki, dał jej ludzi, ale dał jej także zewnętrzne okoliczności. Czytamy, że Estera otrzymała od razu 7 dziewcząt do pomocy, które jej usługiwały. Otrzymała należne stroje, otrzymała perfumy, balsamy, otrzymała najlepsze pomieszczenia w domu kobiet, czyli miała zapewniony taki spokój, właściwą atmosferę. Te właściwe okoliczności, właściwie może powiedzieć nawet narzędzia, Bóg jej dał po to, aby ten talent jej mógł zostać, to obdarowanie jej mogło zostać jak najlepiej rozwinięte. I Bóg także jej dał czas. Czas, każdy dar, każde obdarowanie, które nam Bóg daje, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć i aby dojrzeć. I Estera też miała ten czas. Na pewno to był czas, zwykły czas dorastania, kiedy z dziecka zrobiła się nastolatką i później dorosłą kobietą, ale także to był ten czas, który spędziła tam w domu kobiet. Czytamy, że było to 12 miesięcy. 12 miesięcy pielęgnowania jej kobiecej urody. 6 miesięcy olejkiem mirowym, a 6 miesięcy innymi balsamami. No, niesamowite. I myślę, że to był właśnie ten okres, który ten Talent to obdarowanie przez Boga, jej uroda, jej wdzięk. Kto na nią spojrzał, to podobała mu się. Należycie zostały rozwinięte. Oczywiście Estera sama także wkładała w to jakby własne starania, własny wysiłek i wykorzystywała to wszystko, co dostała, aby jej talent, jej obdarowanie mogło zostać rozwinięte. I kiedy to wszystko otrzymała od Boga, ten czas, to wszystko zostało, ten talent, jej obdarowanie należycie został rozwinięty w niej, nadszedł czas jakby zebrania tego owocu. Została wezwana do króla, nadszedł ten dzień, właściwie noc, kiedy została wezwana do króla. I znamy historię. Król zakochał się, pokochał ją bardziej niż wszystkie inne kobiety. Włożył na jej głowę koronę i została królową. Została królową i żoną najpotężniejszego władcy najpotężniejszego imperium w tamtym czasie. Nie było potężniejszego władcy, nie było potężniejszego króla w tamtym czasie niż właśnie król Achaszwerosz, władca Persji, Imperium Perskiego. Pozycja, prestiż, znaczenie. Boże obdarowanie, Boże warunki, aby to obdarowanie, aby ten talent się rozwinął, sprawiły w to, że Estera znalazła się tam, gdzie Bóg chciał, aby ona się znalazła. Talent, obdarowanie, które Bóg dał Esterze, te warunki, które jej stworzył do rozwoju jej talentu, sprawiły to, że Estera zajmowała tą pozycję, którą Bóg chciał, aby zajmowała. To wszystko, co Bóg w jej życiu sprawił, było po to, aby właśnie była w tym miejscu, w którym Bóg chciał, aby ona była. Bo tutaj historia się nie kończy. Bóg to wszystko, co czynił jej w życiu, nie czynił po to, aby ona została królową i żyła długo i szczęśliwie. Nie. Bóg miał swój cel. Bóg miał swój plan. Bóg miał swój czas, w którym chciał użyć Esterę. Bóg miał swój moment, na który przygotowywał ją, aby ją użyć. I te wszystkie obdarowania, ten czas, te warunki były po to, aby ona znalazła się w tym miejscu, w którym Bóg chciał, aby się znalazła, aby zajmowała taką pozycję, jaką Bóg chciał, aby zajmowała i aby była tym, kim Bóg chciał, aby była. Bo Bóg wiedział, że szatan przez osobę Hamana będzie starał się zgładzić naród żydowski. I w tym miejscu, aby wyzwolić, aby przyjść z pomocą swojemu narodowi, potrzebował Esterę. I nadszedł czas próby. Czas, w którym Bóg chciał, aby Estera wykorzystała swój talent, rozwinięte obdarowanie, aby wykorzystała pozycję, w której jest, aby wykorzystała to, kim jest i gdzie się znajduje. I wyszedł dekret królewski, właściwie sporządzony przez Hamana, ale podpisany przez króla, mówiący o zgładzeniu wszystkich Żydów. I Mardychaj przysyła Esterze wiadomość. Idź do króla i ocal swój naród. Estera przesyła mu wiadomość. Nie mogę. Nie mogę. Okoliczności są niesprzyjające. Czas nie jest właściwy. Teraz nie mogę. Miesiąc nie zostałam wezwana przed oblicze króla. Żaden, kto nie został wezwany, nie może iść. A więc nie mogę. Nie teraz. Nie teraz. Może kiedyś król mnie wezwie. wtedy będę działać. I Mardochaj przesyła jej słowa, te, które zacytowałem, te słowa, które są jakby osią mojego kazania, te słowa, które najbardziej przemawiają, bracia, siostry, do mnie, bo jeśli w tym czasie ty będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, ale ty i dom twojego ojca zginiecie. Bo kto wie, czy właśnie na ten czas, jak teraz, nie zostałaś królową, nie dostąpiłaś godności królewskiej. Estero, przekazywał jej Mardochaj. Estero, to wszystko, co stało się w twoim życiu, to, czym zostałaś obdarowana i to, dzięki czemu zostałaś królową, jest po to, abyś teraz działała, abyś teraz mówiła, abyś teraz poszła, aby ocalić swój naród. To jest twój czas. Ale jeśli ty nie będziesz działać, jeśli odmówisz, jeśli nie będziesz chciała użyć swojej pozycji, którą osiągnęłaś dzięki Bożemu obdarowaniu, to ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą z innego miejsca. Ale ty zginiesz. Ale ty zginiesz. Estero, wszystko, co dotychczas przeżyłaś, było po to, aby teraz działać. Aby teraz iść. To jest twój czas. Bóg na ten czas ciebie teraz przygotował. Ale jeśli odmówisz, jeśli powiesz nie, Bóg znajdzie sposób, aby ocalić swój naród. Ale ty zginiesz. Ale ty zginiesz. Bracia, siostry, nieważne, ile razy to już słyszeliście w swoim życiu. Z kazalniczy, czy z innego miejsca. Nieważne. Ja to chcę dzisiaj powtórzyć każdemu. Każdemu. Jeszcze raz. Tym, którzy siedzą z przodu, tym, którzy siedzą z tyłu, tym, którzy siedzą na balkonie i tam na balkonie w ostatnich ławkach. Każdemu. Kochani, każdy z nas jest przez Boga obdarowany. Każdy z nas. Innym obdarowaniem, innym talentem, innym darem, ale każdy z nas. Każdy z nas, jak tu siedzimy, coś otrzymał od Boga. Nieważne, jaki mieliśmy start w dorosłe życie, czy to był trudny start, czy łatwy start, trudne dzieciństwo, łatwe dzieciństwo, każdy z nas został obdarowany. Nieważne, czy nawróciliśmy się jako dzieci, czy niedawno, każdy z nas został przez Boga obdarowany. I każdemu z nas Bóg dał warunki, aby ten talent, to obdarowanie mogło się rozwijać. Każdemu z nas Bóg dał ludzi, którzy pomogli nam ten czas rozwijać. Bóg dał okoliczności, narzędzia i Bóg dał czas. Może patrzysz na swoje życie i powiesz, że to były trudne okoliczności. To byli trudni ludzie, którzy pomagali rozwijać ci twój talent. Ale być może twoje czy moje obdarowanie wymagało takich, a nie innych okoliczności, takich, a nie innych ludzi, aby rozwinąć się tak, jak Bóg tego chce. Tak czy inaczej, chciałbym, żeby do każdego z nas to dzisiaj dotarło. Nieważne, czy to akceptujemy, czy nie, czy się z tym dzisiaj zgadzamy, czy nie, czy myślimy inaczej, czy nie, Czy lubicie mnie słuchać, czy nie, to wcale jest nieważne. Każdy z nas na tym miejscu otrzymał od Boga obdarowanie i każdy z nas otrzymał od Boga czas, aby to obdarowanie mogło należycie się rozwinąć. Ale po co? Po co? To jest ważne pytanie dla naszego życia. Po co? Bracia, siostry, każdy z nas otrzymał talent, otrzymał obdarowanie od Boga, otrzymał czas, aby to obdarowanie się rozwinęło, bo Bóg względem każdego z nas ma swój plan i swój cel. Względem każdego z nas ma Bóg swój czas, w którym chce nas użyć. Bracia, siostry, po to Bóg nas obdarował, po to przeprowadził nas taką, a nie inną drogą życia, po to jesteśmy w tym miejscu, a nie innym, bo Bóg ma swój plan, swój czas, w którym chce nas użyć. Jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Potrafimy to, co potrafimy. Po to, abyś Bóg mógł to w swoim czasie użyć. Wiecie, bracia, siostry, wszystko, co mamy, mamy od Boga. Wszystko. Można by wymieniać długo, ale na to by mi brakło czasu, więc powiem wszystko. Co masz, kim jesteś, co osiągnąłeś, wszystko masz od Boga. I Bóg nie dał nam tego wszystkiego po to, albo nie dał nam tego wszystkiego tylko po to, abyśmy pracowali, dbali o swoją rodzinę, o zabezpieczenie swojej rodziny, zdobywali następne dobra, mieli przyjemności w życiu. Tak, to wszystko są ważne rzeczy. Ale to wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, nie jest tylko po to, bo Bóg nam to wszystko dał, aby pewnego dnia to użyć. Bóg przewidział okoliczności i ma dla nas cel i plan. I widzi nas w pewnych sytuacjach, że tam, a tam chce nas użyć. Bo bracia, siostry, życie to jest coś więcej niż nasza praca, nasza rodzina, nasze zabezpieczenie, nasz komfort, nasze przyjemności. Życie to jest coś więcej. To Boże Królestwo, przede wszystkim Boże Królestwo, to przede wszystkim Boży lud. I to wszystko, co mamy od Boga, mamy po to, aby w tym Bożym czasie Bóg mógł to użyć. Myślę, że często musimy kontrolować albo zmieniać swoje nastawienie do życia. Bo tak łatwo nam myśleć o kimś, kogo widzimy, że służy w zborze, że jest używany przez Boga, myśleć o nim, o, on ma od Boga dar, jego Bóg używa, jego Bóg potrzebuje. A ja? A to być może jest tylko dla tych, którzy w zborze coś wykonują. Nie. Nie. Dla każdego. Wiecie, tak często także myślimy takimi kategoriami my. My jako Kościół. My. Nas Bóg wyposażył. Nas Bóg chce użyć. Dla nas ma plan. I w tym nas to jesteśmy tak wszyscy, a my jako osoba gdzieś tam z boku potrafimy się ukryć. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj podeszli do tego inaczej. Żebyśmy pomyśleli, nie my, ale ja. Ja, osobiście ja. Nie my jako całość, jako Kościół, ale ty. Bracie, siostro, dokładnie ty. Jako osoba, jako jednostka. Dla nas Bóg ma plan. Dla nas Bóg ma cel. Dla nas Bóg ma czas, w którym chce nas użyć i po to nas obdarował i po to stworzył wszystkie warunki, aby ten talent, to obdarowanie w nas mogło dojrzeć. Jak możemy rozpoznać czas? Ten czas, w którym Bóg chce nas użyć. Czy to będzie jakieś może specjalne zwiastowanie nam przez Boga? Czy może jakaś wizja, jakiś sen? Może anioł przyjdzie nam powiedzieć, o w tym momencie chcę Ciebie użyć? Myślę, że nie, kochani. Myślę, że nie, choć nie mogę powiedzieć absolutnie nie, bo Bóg działa w różny i zaskakujący sposób, ale najczęściej Bóg pokazuje nam ten czas w taki zwykły, zwykły, naturalny sposób. Przychodzi ktoś do nas i mówi, no jesteś potrzebny. Jesteś potrzebny, aby to czy tamto zrobić. Przychodzi pastor, mówi, to a to trzeba by było zrobić. Ogłasza z kazalnicy, jak dzisiaj, to a to, taka a taka jest potrzeba. Przychodzi lider jakiś, czy ktoś inny, kto potrzebuje i mówi, byłbyś do tego potrzebny? I to jest ten czas. To jest ten czas. Nic specjalnego. Żadnych ponadnaturalnych obwieszczeń, że właśnie na ten czas mamy być użyci. A może po prostu widzisz potrzebę. Widzisz potrzebę. Może ktoś inny jej nie widzi. Ty widzisz potrzebę w zborze, że to a to byłoby do zrobienia. I wiesz, że potrafisz. I wiesz, że potrafisz. Ale nikt cię nie poprosił. Nikt nie powiedział, że to trzeba zrobić. Ale to już wystarczy, że widzisz potrzebę i wiesz, że możesz to zrobić. I to właśnie może być Boża wskazówka do tego, że to jest ten czas, na który Bóg ciebie przygotował, na który Bóg ciebie obdarował, aby cię właśnie w takim, a nie innym momencie użyć. A być może po prostu Bóg daje nam okazję, możliwość, aby po prostu robić dobrze komuś. Wiecie, jesteśmy przez Boga zmienieni. Duch Święty mieszka w nas. Jesteśmy odrodzeni. Jesteśmy uzdolnieni do czynienia dobrych uczynków. I Biblia mówi, że Bóg przygotował dla nas dobre uczynki, abyśmy w nich chodzili. I tak naprawdę my się mamy rozglądać w naszym życiu, co i gdzie moglibyśmy dobrego zrobić. I to jest to właśnie. A może to jest okazja, możliwość, aby innym opowiedzieć o Chrystusie. Do Estery też nie przyszedł anioł i nie powiedział jej, teraz Bóg chce ciebie użyć. Ona nie chciała, mówiła, to nie są okoliczności, to nie ten czas. Ale tym, kto jej powiedział o tym, że Bóg oczekuje od niej tego właśnie teraz, był człowiek. Człowiek, Mardochaj. A okoliczności, w których ona miała być użyta przez Boga, nie były korzystne, nie były sprzyjające, bracia, siostry. To były złe okoliczności. To był moment, w którym ona szła do króla z narażeniem własnego życia. To były złe okoliczności. I być może w naszym życiu także będzie tak, że ten moment, w którym Bóg chce nas użyć, w którym Bóg przygotował nas właśnie na ten moment, nie będą sprzyjające okoliczności. Może w tym czasie będziemy mieć najmniej czasu. Może w tym czasie będziemy najbardziej zmęczeni. Może w tym czasie będziemy najmniej do tego wszystkiego przygotowani. Ale to będzie ten czas, w którym Bóg chce nas użyć. To będzie ten czas, w którym czujemy i wiemy, to jest ten moment, na którym Bóg nas obdarował, przygotował i teraz chce nas użyć, abyśmy mogli być użyci. Bracia, siostry, i my, niezależnie od tego, czy to są sprzyjające okoliczności, czy niesprzyjające okoliczności, nie możemy powiedzieć nie. I my nie możemy Bogu powiedzieć nie. Nie możemy powiedzieć nie. Bo co, jeśli nie ja? Bo co, jeśli nie ty, bracie, siostro? Bo co się stanie, jeśli my powiemy nie, nie w tej chwili, nie teraz, teraz nie potrafię? Bracie, siostry, Bóg sobie da rady bez nas. Bóg sobie poradzi bez nas. Ratunek i ocalenie przyjdą z innego miejsca. Ratunek i wybawienie przyjdą skądinąd. A co z nami? Estero, jeśli ty w tym czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, ale ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś właśnie na ten czas jak teraz? Bracie, siostry, jeśli my w tym czasie, kiedy Bóg nas potrzebuje, będziemy milczeć, jeśli my w tym czasie, kiedy Bóg nas potrzebuje, nie będziemy działać, ratunek i ocalenie, Boże wybawienie, Boże zaopatrzenie przyjdą z innego miejsca. Ale my nie będziemy mieć w tym udziału. A przecież na taki właśnie czas zostaliśmy przez Boga obdarowani i na taki właśnie czas zostaliśmy przez Boga przygotowani, aby Bóg mógł nas użyć. Bóg podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. On potrafi wszystko, bracia, siostry. Potrafi wszystko bez niczyjej pomocy. Każda istota we wszechświecie potrzebuje Boga, ale Bóg nie potrzebuje nikogo. I Bóg nie stworzył wszechświata i Bóg nie stworzył człowieka po to, bo musiał go stworzyć, bo czuł taką potrzebę. Nie, on stworzył go według swojej woli, bo tak chciał. Bóg chce nas użyć w swoim królestwie, w swojej pracy, nie dlatego, że nie potrafi się bez nas obejść, ale dlatego, że to jest jego łaska i jego plan. Bo Bóg sobie poradzi bez nas. Bóg sobie da rady bez nas, ale my nie będziemy mieć udziału w jego wybawieniu. Jeśli my, ja, ty, bracie, siostro, w tym czasie, w Bożym czasie, w którym on nas chce użyć, będziemy milczeć, nie będziemy działać, Boże zaopatrzenie, Boży ratunek, Boże ocalenie przyjdzie skądinąd. Bóg sobie da rady bez nas. Ale my nie będziemy mieć w tym udziału. A przecież właśnie na takie chwile, kiedy Bóg nas potrzebuje, Bóg nas obdarował i doprowadził do tego, że właściwe obdarowania i właściwe talenty w nas dojrzały. Niezależnie od okoliczności, bracie, siostry, nigdy nie możemy powiedzieć Bogu nie. Nie mogę powiedzieć Bogu nie, bo jestem teraz zmęczony. Boże, nie teraz, bo nie mam czasu, bo jeszcze nie jestem dobrze do tego przygotowany. Boże, nie teraz, bo atmosfera tutaj mi nie pasuje, bo nie ze wszystkim się zgadzam w tym zborze, bo może są tu ludzie, z którymi nie chciałbym współpracować. Nie, nie mogę powiedzieć nie. I ty nie możesz powiedzieć nie, bracie i siostro, bo Bóg sobie da rady bez nas. Bóg sobie poradzi bez nas. Ratunek i ocalenie przyjdą z innego miejsca, ale my jesteśmy poza. Nie możemy powiedzieć nie, bo wcześniej się nam nie udało, coś się nam nie powiodło. Nie możemy powiedzieć nie, bo ktoś nam wcześniej zwrócił uwagę, skrytykował. Nie możemy powiedzieć nie, bo nikt nas poprzednio nie dostrzegł, nie pochwalił, nie zauważył. Nie, bracie, siostry. Kiedy jest Boży czas, to my mamy działać. Bo Bóg sobie poradzi bez nas. Ratunek i ocalenie przyjdą skądinąd. A gdzie my jesteśmy? Nie możemy powiedzieć nie, bo ta praca mi nie odpowiada, bo to zajęcie może nie jest dla mnie. Jestem powołany do znacznie wyższych celów, wyższych zadań. Nie. Nie możemy tego powiedzieć, bo Bóg sobie da rady bez nas. Ratunek i ocalenie przyjdą skądinąd. Ale gdzie my jesteśmy? Bo właśnie na taki czas Bóg nas przygotował. Na taki czas Bóg nas obdarował i doprowadził do właściwego rozwoju naszych talentów. Nie możemy, bracie, siostry, powiedzieć nie. Do czego Bóg nas dzisiaj wzywa? Czy do jakiegoś wysiłku? Do jakichś działań? Chciałbym, żebyśmy dobrze to wszystko zrozumieli. Bo tak naprawdę, bracie, siostry, nic nie możemy dać Bogu, jeśli tego wcześniej od Niego nie otrzymaliśmy. Nic. Nic. Tylko to, czym On nas obdarował, może służyć na Jego chwałę. Biblia mówi, że nawet nie potrafimy mieć dobrych, właściwych pragnień. W liście do Filipian Paweł mówi, że to Bóg wzbudza w nas dobre, właściwe pragnienia, czyli daje chcenie i wykonanie, jak mówi nasz przekład, i potem umożliwia nam działanie z Jego wolą. Napełnia nas pragnieniami i później umożliwia nam działanie. Wszystko od Niego pochodzi. O własnych siłach nie możemy niczego zrobić. A więc do czego ja dzisiaj wzywam was, samego siebie? Tylko do tego, abyśmy z wiarą i szczerym sercem przyjęli Jego słowo. I wewnątrz nas, tam, żeby to dotarło, żebyśmy zaakceptowali. Wszystko, co mam, mam od Boga. I Bóg dał mi to po to, że chce to użyć w pewnym przez Niego wyznaczonym czasie. I abyśmy byli wdzięczni Bogu za to wszystko, co On nam dał. I co możemy zrobić? Tylko oddać samych siebie Bogu do dyspozycji. Boże, oto jestem. Nigdy nie powiem Ci nie. Jestem do Twojej dyspozycji. Działaj we mnie, zmieniaj mnie i działaj przeze mnie. Tak jak Ty chcesz i w czasie, kiedy Ty chcesz. Wiecie, jest jeszcze styczeń, początek roku. Ja chciałbym, żeby to, o czym dzisiaj mówię, nie było tylko na tą dzisiejszą niedzielę, ale abyśmy mieli taki wewnętrzny stosunek do służby dla Boga właśnie w ten sposób przez całe nasze życie. Wiecie, bo kiedy patrzę na własne życie, widzę, ile jest niebezpieczeństw. Absorbująca praca, pełno różnych rzeczy, które można w życiu mieć, które można w życiu zdobyć, co można w życiu osiągnąć, różnych przyjemności, różnych rzeczy. I zastanawiam się, czy w moim życiu czasem niekiedy nie jest tak, że szatan próbuje mi zamazać przed oczyma ten zasadniczy cel. Leszek, Bóg cię obdarował i postawił cię w miejscu, w którym teraz jesteś, nie po to, abyś korzystał, nie tylko po to, abyś korzystał z tego życia, ale dlatego, że ma dla ciebie swój cel. I chcę każdego dnia, bracie, siostry, tak przed Bogiem stanąć i powiedzieć: Boże, jestem do Twojej dyspozycji. Działaj we mnie i działaj przeze mnie tak, jak Ty chcesz. I życzę Wam tego wszystkiego, także Wam wszystkim, abyśmy mogli znajdować się w centrum Bożej woli zawsze. Bo Bóg sobie da rady bez nas. ale przygotował nas na ten czas i te okoliczności, abyśmy mogli działać. Niech Boże imię będzie wywyższone. Amen.